Rozdział 17. Ścigany. Mimo że Lorkin spędził w tym pokoju kilka godzin, oczy wciąż go piekły. Powietrze było ciężkie od smrodu uryny, przetrzymywanej w otwartych kadziach po jednej stronie. Tywara kazała mu oddychać płytko, żeby nie spalić płuc, i trzymać oczy zamknięte. Powiedziała mu również, zanim się wymknęła, że wchodzą tu tylko niewolnicy i że Lorkin ma być cicho. Czas biegnie bardzo powoli, kiedy każdy oddech pali w piersi kwaśnymi oparami. Wszystko to sprawiło, że nocna ucieczka okazała się znacznie mniej ekscytującą przygodą, niż można się było spodziewać. Nie uciekam przecież dla przygody. Obawiam się, że nie miałam wyboru. Byłem w niebezpieczeństwie. I wciąż mogę być. Czy głupio zrobił, wierząc Tywarze? Jedynym dowodem na to, że mówiła prawdę, była reakcja zabitej przez nią niewolnicy. Ty, ale on musi umrzeć, ty. Jesteś zdrajczynią swojego ludu. Trzy rzeczy były oczywiste. Niewolnica rozpoznała Tywarę. Wierzyła, że Lorkin powinien zginąć. Uważała Tywarę za zdrajczynię. Co odpowiedziała na to Tywara? Mówiłam ci, że nie pozwolę ci go zabić. Powinnaś była posłuchać mojego ostrzeżenia i odejść. Z tego mógł wywnioskować, że Tywara znała zamiary tamtej kobiety i dała niewolnicy szansę porzucić jej zadanie. Albo powiedziała tak, żebym jej uwierzył. Po co jednak miałaby go oszukiwać? Może po to, żeby przekonać mnie, że dała tej kobiecie szansę wycofania się, że nie jest tak bezwzględną zabójczynią, na jaką wygląda. Jedno było pewne. Gdyby Tywara chciała go zabić, uczyniłaby to. Znała przecież czarną magię. Mogłaby z trudu być 10 razy silniejsza od niego magicznie. Nie był natomiast przekonany, czy powinien z nią uciekać. Przecież kiedy Daniel się dowie, co się stało, zorganizuje im lepszą ochronę. Ale jak ma to zrobić? Magom gildii podróż tutaj zajmie kilka dni, a poza tym żaden z nich nie jest tak potężny jak większość magów sahakańskich. Jeśli wysłano by matkę lub Kallena, musieliby się wzmocnić czarną magią przed wyjazdem, a to też wymaga czasu. Jeśli zaś chodzi o sahakańskich magów, czy którykolwiek zgodziłby się zostać ochroniarzem asystenta ambasadora gildii? Skąd mam wiedzieć, czy przede wszystkim to nie oni wysłali Rivę, żeby mnie zabiła? Jeśli chodzi o to, kto pragnął jego śmierci, domyślał się, że muszą to być rodziny Sahakan, których jego rodzice zabili podczas najazdu ich anich. Matka z pewnością ma rację. Te rodziny wciąż czują się w obowiązku szukać pomsty za swoich krewnych, mimo że uważano ich za wyrzutków. Starsi magowie byli przekonani, że nie stanowiło to niebezpieczeństwa. Podobnie jak mistrz Maron i inni ambasadorowie gildii, którzy tu mieszkali. Czyżby te rodziny ukrywały swoje zamiary w nadziei, że matka albo ja pewnego dnia wybierzemy się do Sahaki? Pomyślał o pierścieniu schowanym w kieszeni. Czy powinienem spróbować znów kontaktu z matką? Niewolnicy wchodzili i wychodzili z pomieszczenia. Nie sprawiali wrażenia zaskoczonych obecnością Lorkina. Kiedy po raz pierwszy chciał posłużyć się krwawym pierścieniem matki, udało mu się wsunąć go w ostatniej chwili za okładkę notatnika. Gdyby go zobaczyli, czy uznaliby, że chce ich zdradzić i zabraliby mu pierścień? Co ona by mi poradziła? Zapewne, żebym wracał do domu gildii i pozwolił Danylowi zająć się wszystkim. Teraz nie miałaby problemów z przekonaniem gildii, żeby kazała mi wrócić do domu. Poczuł wzbierający w nim bunt, który jednak szybko przygasł. Miała rację, przypomniał sobie. Przybycie tutaj jest dla mnie zbyt niebezpieczne. A mimo to coś mi mówi, że powrót do domu gildii nie jest w tej chwili bezpiecznym wyjściem. Skoro Tywara ocaliła mi życie, to nie chce mojej śmierci. A z pewnością myśli, że tu nie powinienem... Drzwi pomieszczenia otwarły się gwałtownie, aż Lorkin podskoczył. Na progu stanęła jednak tylko Tywara. Nie potrafił powstrzymać się od myśli, podobnie jak za każdym razem, kiedy ją widział, że jest pociągająco tajemnicza i egzotyczna. Teraz jednak nie stała w drzwiach z pochyloną głową i wzrokiem wbitym w ziemię. Nie rzuciła się też na podłogę. Przyglądała mu się natomiast z rozbawieniem, stojąc w pozie znamionującej pewność siebie i rozluźnienie. Zdecydowanie jest to zmiana na lepsze, uznał. Jak się czujesz? Spytała, krzywiąc się z powodu smrodu. Jeszcze oddycham, odparł. Chociaż już zaczynam tego żałować. Czy zamierzasz wreszcie mi coś wyjaśnić? Uśmiechnęła się nieznacznie. Tak, chodź. Wyszedł za nią do wielkiego warsztatu. Przy dużym stole siedziały cztery niewolnice, przyglądając mu się z nieskrywaną ciekawością, ale bez sympatii. Dwie były mniej więcej w wieku Tywary, dwie pozostałe starsze, ale trudno było ocenić, czy zmarszczki na ich twarzach były efektem ciężkiej pracy, słońca czy zaawansowanego wieku. Kiedy Lorkin spojrzał na nie, odwróciły wzrok, po czym wyprostowały się i znów na niego popatrzyły. Tak jakby były przyzwyczajone do odwracania wzroku. Tywara jednak musi udawać niewolnicę. Myślę, że te kobiety były wychowane jako niewolnice, podczas gdy Tywara urodziła się wolna. Siadaj, zachęciła go Tywara, wskazując taboret stojący przy stole. Kiedy usiadł, sama przysiadła na krawędzi innego. Przedstawię ci wszystkich, ale lepiej będzie unikać wymieniania imion. Mogę ci tylko powiedzieć, że wśród tych kobiet jesteśmy bezpieczni. Lorkin skinął im uprzejmie głową. Dziękuję za pomoc. Tamte cztery nie odzywały się, ale uniosły brwi i wymieniły szybkie spojrzenia. Jesteśmy znane jako zdrajczynie, oznajmiła Tywara. Kilkaset lat temu, kiedy Sahaka została podbita przez Kyralian, grupa wolnych kobiet wraz z niewolnicami uciekła w dalekie, dobrze ukryte miejsce. Zbudowały tam dom, w którym żadna nie jest niewolnicą i wszystkie są równe. Lorkin zmarszczył brwi. Społeczność złożona z samych kobiet. Ale jak wy? Nie z samych kobiet, uśmiechnęła się Tywara. Są również mężczyźni, ale nie rządzą wszystkim jak wreszcie świata. Fascynujące. Lorkin przyjrzał się uważnie Tywarze. Jasne. Nie chodzi tylko o to, że urodziła się wolna. Ona ma posłuch u innych. Nagle uświadomił sobie coś jeszcze. Zawsze przypominała mu kogoś, a teraz wymyślił kogo. Matkę. Poczuł, że na tę myśl ściska mu się żołądek. To nie jest chyba najlepszy pomysł, jeśli kiedykolwiek mamy... Nie, nie będę o tym myślał. Masz jakieś pytania? Spytała. Dlaczego nazywacie same siebie zdrajczyniami? Zostałyśmy tak nazwane po sahakańskiej księżniczce, którą zabił jej ojciec, kiedy została zgwałcona przez jednego z jego sojuszników. Nazwał ją zdrajczynią, a kobiety w jej czasach zaczęły przyjmować to miano, żeby wyrazić współczucie. Lorkinowi przypomniało się, co powiedziała umierająca niewolnica. Jesteś zdrajczynią twego ludu. Czy miała na myśli zdrajczynię? Nie, to nie ma sensu. Gdyby jednak Riva wiedziała, że Tywara jest szpiegiem. Czy Riva wiedziała, że należysz do zdrajczyń? Tak. Dlaczego więc powiedziała, że jesteś zdrajczynią twojego ludu? Usta Tywary wykrzywiły się w kwaśny uśmiech. Obawiam się, że sam fakt, iż nie słuchamy imperatora ani prawa, a poza tym mamy zwyczaj mieszać się w politykę Sahaki, oznacza, że dla większości Sahakan jesteśmy zdrajcami. Jak wam się udaje umykać sahakańskim magom? Przecież wystarczyłoby im odczytać wasze myśli. Umiemy ukrywać przed nimi nasze myśli. Zobaczą tylko tyle, na ile im pozwolimy. A to oznacza, że możemy mieć ludzi w domach potężnych Ashakich w całym kraju. Lorkin poczuł, że serce bije mu mocniej. Rodzaj magii, o jakim nigdy nie słyszałem. Możesz mi powiedzieć, jak to się robi? Pokręciła przecząco głową. Nie zdradzamy łatwo naszych sekretów. Potaknął. Coś, co ochrania umysł przed czytaniem myśli, tak jak krwawe kamienie uniemożliwiają podsłuchiwanie mentalnego porozumienia przez innych magów. To tak jak krwawe pierścienie? Zapytał. Jedna z kobiet zaśmiała się. Przez moment jej wzrok spotkał się ze wzrokiem Lorkina, po czym przeniosła spojrzenie na Tyvarę. Bystry jest. Musisz uważać, co mówisz. Tyvara prychnęła cicho. Wiem. Jej rozbawienie jednak znikło. Westchnęła i zwróciła się z powrotem do Lorkina. Musimy się stąd zbierać. Jesteśmy zbyt blisko domu gildii, a niektórzy niewolnicy wiedzą, że mam tu kontakty. Musisz zrzucić te piękne ubrania i przebrać się za niewolnika. Możesz to zrobić? Lorkin spojrzał na swoje szaty i stłumił westchnienie. Skoro muszę... Ma zbyt bladą cerę, odezwała się jedna z młodszych niewolnic. Musimy ją zafarbować. No i musimy ściąć mu włosy. Starsza zlustrowała go spojrzeniem od stóp do głów. Jest za chudy jak na sacha kanina, ale to lepiej niż gruby. Nie ma wielu grubych niewolników. Wstała. Przyniosę jakieś ubrania. Będziesz też musiał jakoś się nazywać jako niewolnik, powiedziała Tyvara. Co powiesz na imię Ork? Jest na tyle podobne do twojego prawdziwego, że jeśli użyję go przez pomyłkę, może nikt się nie zorientuje. Ork, powtórzył Lorkin, wzdrygając się. Brzmi jak nazwa jakiegoś potwora. Moi przyjaciele uznaliby je za bardzo zabawne. Nagle poczuł smutek. Będą się o mnie martwić, kiedy się dowiedzą, że zniknąłem. Szkoda, że nie ma jakiegoś sposobu, jeśli nie liczyć kontaktu z matką przez krwawy pierścień, żeby dać im znać, że wszystko w porządku. Skrzywił się. W każdym razie żyje. Starsza niewolnica zdjęła długi kawałek płótna z wieszaka, na którym wisiało jeszcze kilka takich samych. Przyniosła go Lorkinowi wraz z kawałkiem sznura. Kobiety wymieniły ironiczne uśmieszki, kiedy zdjął wierzchnie okrycie. Owinął się płótnem i związał sznurkiem, jak mu nakazano, po czym zdjął spodnie. Poczuł zadowolenie, że ukrył pierścień matki w okładce notatnika. Trudno byłoby go wyjąć z kieszeni niezauważenie. Nie możesz zabrać tego ze sobą, oznajmiła Tyvara na widok notatnika. Lorkin spojrzał na zeszyt. Można by go odesłać do domu gildii? Niewolnice pokręciły przecząco głowami. Ciężko byłoby to zrobić tak, żeby nie było wiadomo, że został przysłany stąd, wyjaśniła jedna z nich. Musimy go zniszczyć, uznała Tyvara, wyciągając rękę. Nie! Lorkin cofnął się gwałtownie. Mam tam wszystkie moje badania. Żaden niewolnik nie będzie miał czegoś takiego przy sobie. Schowam go, powiedział, wpychając notatnik za fałdy płótna. A jeśli jakiś Ashaki odczyta twoje myśli, będzie wiedział, że to ukrywasz. Jeśli jakiś Ashaki odczyta jego myśli, będzie wiedział, że to żaden niewolnik, zauważyła jedna ze starszych kobiet z uśmiechem. Niech sobie zatrzyma tę książkę. Tyvara zmarszczyła brwi, ale w końcu westchnęła. Niech będzie. Mamy jakieś buty? Jedna z pozostałych kobiet przyniosła proste, skórzane trzewiki, które składały się z podeszwy i przyczepionej do niej kieszeni w kształcie stopy, wiązanej w kostce kawałkiem sznurka. Tyvara z zadowoleniem pokiwała głową. Połowa roboty za nami. Podczas gdy nasze przyjaciółki zajmą się barwieniem twojej skóry i strzyżeniem włosów, ja może wyjaśnię ci, jak powinien zachowywać się niewolnik, oznajmiła Tyvara. Obawiam się, że to będzie dla ciebie najtrudniejsze. Od tego, jak bardzo będziesz przekonujący, może zależeć, czy przeżyjesz, czy też zostaniesz zamordowany. Postaram się o tym pamiętać, odpowiedział. Nie jest to coś, co się łatwo zapomina. Uśmiechnęła się ponuro. Wszystko można łatwo zapomnieć, jeśli dostaje się baty tylko dlatego, że ktoś ma zły humor. Wierz mi, wiem coś o tym. Sonea ziewnęła, idąc korytarzem domu magów. Kiedy wracała, słońce wschodziło nad wzgórza na tyłach gildii, rzucając bladą poświatę na niebo. Teraz znikło już za miastem, pogrążając je w ciemności, rozświetlane jedynie przez latarnie i dla nielicznych szczęśliwców magiczne światła. Nocne dyżury w lecznicach nie cieszyły się popularnością, więc Sonea brała je ilekroć mogła. Pomimo późnych godzin pacjentów było wielu. Uzdrowiciele żartowali nawet nieraz, że nocni pacjenci są najciekawszymi przypadkami. Niewątpliwie Sonei zdarzało się leczyć niezwykłe urazy podczas tych dyżurów. Podejrzewała, że znacznie więcej nocnych gości niż tylko ci, którzy byli zmuszeni przyznać się do swoich zajęć z powodu choroby czy też urazu, było zamieszanych w interesy, które większość magów gildii i ich rodzin uznałaby za skandaliczne. Wieści, które przekazał jej Cherry, powracały bez przerwy w myślach. Sonea miała nieracjonalne poczucie winy z tego powodu, że nie zgodziła się pomóc mu szukać dzikiego maga. Nie wyobrażała sobie jednak, jak miałaby to zrobić w sekrecie. A jeśli by już znalazła dziką i doprowadziła ją do gildii, to prawda wyszłaby na jaw. Takie oszustwo spowodowałoby spadek zaufania i niezadowolenie. Może nawet wystarczające, żeby gildia zakazała jej pracy w lecznicach. A mimo to po powrocie do gildii nie poszła prosto do administratora Osena. Postanowiła przespać się z tymi informacjami, jak sugerował Cherry. Teraz zaś, skoro się obudziła, a sen nie przyniósł żadnych rozwiązań, postanowiła omówić sprawę z Rotenem. To w końcu on poszukiwał jej i znalazł ją, kiedy to ona była dziką, ukrywającą się przed gildią. Podeszła do jego drzwi i zapukała. Usłyszała ze środka znajomy głos. Drzwi otwarły się i Roten rozpromienił się na jej widok. — Sonea, wejdź! Otworzył szerzej drzwi, wpuszczając ją do środka. Siadaj, chcesz raki? Rozejrzała się po salonie, po czym odwróciła się do niego. Cherry był u mnie wczoraj wieczorem. Odkrył nową dziką w mieście. Kobietę kontrolującą w pełni swoją moc. Nie mogę oczywiście zająć się tym sama, ale... Czy sądzisz, że gildia tym razem też narobi bałaganu? Roten wpatrywał się w nią z zaskoczeniem, po czym spojrzał gdzieś poza nią. Założyłbym się o szczęście mojej rodziny, że namieszają tak samo jak poprzednio, odezwał się znajomy głos. Sonea poczuła, że serce jej zamiera. Z trudem przybrała obojętną minę i odwróciła się do mężczyzny wychodzącego z pokoju, który niegdyś był jej sypialnią. Człowiek ten trzymał w ręce jedną z licznych książek, przechowywanych tam obecnie przez Rotena. Omawialiśmy z Reginem pewne kłopoty z nowicjuszkami, powiedział Roten lekko przepraszającym tonem. Sonea obrzuciła Regina spojrzeniem. A niech to. To oznacza, że będę musiała o wszystkim zaraz powiedzieć starszyźnie. Mam nadzieję, że wybaczą mi, iż najpierw poprosiłam Rotena o radę. Kolejne kłopoty? Zapytała. Och, zawsze są jakieś kłopoty, odparł Regin wzruszając ramionami. A jeśli chodzi o tę dziką, zgadzam się z Reginem, dodał Roten. Aczkolwiek nie byłbym aż takim pesymistą jak on. Wielki mistrz Balkan i administrator Osen mogą być bardziej delikatni w metodach poszukiwań, ale nie mają doświadczenia, instynktu i możliwości, które posiadamy ty i ja. Sonea odwróciła się do niego ponownie. Jak ja mam poszukiwać dzikiej, skoro nie wolno mi się poruszać po mieście bez pozwolenia? Roten uśmiechnął się. Nie proś o pozwolenie. Ale jeśli się dowiedzą, że węszyłam albo że zapomniałam powiadomić o tym starszyznę, a nawet, że rozmawiałam ze złodziejem, to ludzie uznają, że istotnie nie można mi ufać. A jeśli przyprowadzisz dziką, ci, którzy się liczą, przymkną na to oko, zauważył Regin. Skrzyżowała ręce na piersi. Nie będę ryzykowała lecznic tylko po to, żeby zrobić coś, co równie dobrze może zrobić ktoś inny. Mistrzyni Winara i uzdrowiciele nie pozwolą zamknąć lecznic, zapewnił ją Regin. Ale mogą zabronić mi tam pracować, odparowała Sonea. Wątpię. Nawet twoi przeciwnicy przyznają, że byłoby to marnowanie twoich talentów. Wpatrywała się w niego przez chwilę, po czym odwróciła wzrok. Zachowywał się stanowczo za bardzo uprzejmie. Nabrała podejrzliwości. Czyżby po to zachęcał ją do poszukiwania dzikiej w tajemnicy, żeby następnie obnażyć jej działania? Nic by na tym nie zyskał, jeśli nie liczyć małostkowej satysfakcji z mojego upadku. Kiedy przyjdzie czas, żeby tłumaczyć się z naszych działań, powiem wszystkim, że to ja ci doradzałem i pomagałem, oznajmił Roten, spoglądając na Regina. Jestem przekonany, że mistrz Regin uczyni tak samo. Oczywiście, mogę ci to dać podpisane na papierze, jeśli chcesz. W tonie Regina pobrzmiewała nuta sarkazmu. Wie, że wciąż mu nie ufam, pomyślała, nieoczekiwanie czując się głupio. A przecież nie wykazał cienia nieuczciwości ani intryganctwa, kiedy wcześniej razem pracowali. Ludzie będą nakładać na ciebie ograniczenia, ponieważ im na to pozwalasz, powiedział jej Roten. Przez ostatnie 20 lat nie dałaś im żadnego powodu do nieufności.
To jest śmieszne, dokończył Regin.
Kalen jakoś nie prosi o pozwolenie na wychodzenie do miasta, a ty nie wysyłasz za nim lokajów, żeby pilnowali każdego jego kroku. Głównie dlatego, że nie mam lokajów, odparowała. Ani czasu, żeby samej się za nim włóczyć.
A gdybyś miała, to byś ich posłała za nim? Spytał Regin.
Zmrużyła oczy, patrząc na niego. Pewnie tak, uniósł brwi. Uważasz, że jest niebezpieczny?
Nie,
spochmurniała i wyjrzała przez okno. Nie niebezpieczny, ale kiedyś jego dokładność może więcej zaszkodzić, niż zrobić dobrego.
Jak teraz, powiedział Roten.
Zamknął cię w klatce zbyt skutecznie. Tak, że lękasz się zrobić to, co właśnie tobie pójdzie najlepiej. Znaleźć tę dziką i sprowadzić ją do gildii.
Wpatrywała się w okno.
Zaraz za nim znajdował się uniwersytet. A dalej miasto. A w nim kobieta, która posługiwała się magią, być może zabijając. To nie będzie tak jak kiedyś. Cherry powiedział, że ona jest starsza, a zatem być może od lat posługuje się magią. On podejrzewa też, że ona jest łowcą złodziei.
W takim razie tym bardziej powinniśmy ją szybko znaleźć, powiedział Regin. Zanim od zabijania przestępców przejdzie do pozbywania się każdego, kto wejdzie jej w drogę.
Sonea pomyślała o rodzinie Cherry'ego i wzdrygnęła się. Może już to zaczęła robić. Odwróciła się od okna i spoglądała to na Regina, to na Rotena. Jeśli jednak otwarcie odrzucę ograniczenia mojej swobody, przyciągnę uwagę i ściągnę na siebie krytykę, zanim znajdziemy dziką. Roten uśmiechnął się.
W takim razie to nie całkiem nasza wina, że musimy pracować w sekrecie. A mimo to nie trzeba niepotrzebnie ryzykować. Gdy tylko czegoś się dowiesz, wyślij nam obu wiadomość. Jeden z nas może sprawdzić, czy dasz radę się wymknąć, żeby zrobić to samej.
Sonea spojrzała na Regina. Potaknął. Poczuła falę ulgi. To była jakaś droga pośrednia, chociaż nie idealna. Zatajenie sprawy przed starszymi magami wciąż może powodować niechętne reakcje. Ale przynajmniej nie będzie ryzyka, że namieszają, jeśli sami znajdą tę kobietę. Oznaczało to jednak również, że Roten i Regin mogą narazić się na nagane ze strony gildii, kiedy wyjdzie na jaw, że oni również nie przekazali tych informacji. Miejmy nadzieję, że Regin ma rację i że kiedy dostaną schwytaną dziką, zapomną o tym wszystkim.
Muszę już iść, odezwał się Regin, skłaniając głowę ku Sonei. Jestem gotów udzielić wszelkiej pomocy, kiedy będziesz tego potrzebowała.
Skinął głowę Rotenowi, który odpowiedział tym samym gestem, po czym podszedł do drzwi i opuścił mieszkanie. Kiedy wyszedł, Sonea usiadła z westchnieniem. Przynajmniej wiem, że poszukiwania są w dobrych rękach, pomyślała kwaśno. Mam już dość zmartwień z Lorkinem w Sahace i lecznicami pełnymi uzależnionych od Nilu.
Wyglądasz na zmęczoną, powiedział jej Roten, podchodząc do stojącego z boku stoliczka, żeby przygotować Sumi i Rakę dla nich obojga.
Pracowałam na nocnej zmianie. Ostatnio spędzasz mnóstwo czasu w lecznicach. Wzruszyła ramionami.
Przynajmniej mam coś do roboty, roześmiała się krótko.
A teraz będę miała jeszcze więcej, skoro mam przekazywać wiadomości o dzikiej tobie i Reginowi.
Lecznice dadzą sobie radę, powiedział.
Podszedł do foteli i podał jej filiżankę parującej raki.
A my zaopiekujemy się tobą,
uniosła jedną brew.
Ty i Regin?
Potaknął. Mówiłem ci, że on wyrósł na rozsądnego młodego człowieka.
Młodego człowieka, prychnęła Sonea. Chyba w porównaniu z tobą, stary druchu. On jest tylko o rok albo dwa młodszy ode mnie i ma dwie dorosłe córki.
A mimo to, odparł Roten z chichotem, bardzo się poprawił od czasów, kiedy dałaś mu wycisk na arenie.
Sonea odwróciła wzrok.
Musiał dorosnąć, prawda?
Nie mógł już stać się gorszy.
Spojrzała badawczo na Rotena.
Jak myślisz, możemy mu ufać?
Patrzył jej prosto w oczy z poważną miną.
Tak myślę. On zawsze bardzo cenił sobie uczciwość swojego domu i rodziny, a także gildii. To było źródłem jego arogancji w młodym wieku, ale teraz motywuje go jako dorosłego człowieka. Martwi go to, że wszędzie pleni się tyle bezprawia. W ten sposób może pomóc coś naprawić. Jest dość rozsądny, żeby wiedzieć, że najlepiej będzie nam działać razem, w sekrecie. Gildia może nie zepsułaby poszukiwań dzikiej, ale mogłoby się zdarzyć i tak. Nie możemy tego ryzykować.
Pewnie masz rację, skrzywiła się.
I mam nadzieję, że się nie mylisz co do Regina, bo jeśli on chce mi uprzykrzyć życie, to teraz niewątpliwie mu to ułatwiam.
Łaźnia zwana Czarną Wanną nie była wystarczająco czysta jak na gust Czerego. Cuchnęło tu pleśnią i tanimi perfumami, które miały przytłumić smród, szlafroki zaś, które otrzymali on i Gol, nosiły ślady interesujących napraw i zaplamień. To miejsce było jednak jedynym w pobliżu lombardu, gdzie można było siedzieć dłużej, nie budząc podejrzeń. Trzeba było je więc zbadać. Zaprowadzono ich do przebieralni i pozostawiono samym sobie. Znajdowała się ona na parterze, a tanie, pozbawione ozdób okienniki kryły klientów przed spojrzeniami przechodniów. Gol przebrał się w szlafrok i wymknął się z pomieszczenia, aby sprawdzić sąsiednie pokoje, podczas gdy Czery przysunął sobie krzesło do jednego z okien. Odsunął okiennik i uśmiechnął się z zadowoleniem, gdy stwierdził, że widać przez nie lombard. Drzwi otwarły się ponownie, ale był to tylko Gol.
No i co?
W pokojach obok nas nie ma nikogo, ale nie mogę nic powiedzieć o piętrze. Możemy rozmawiać, ale cicho. Skrzywił się.
Dość podłe tu warunki.
I powolna obsługa, przytaknął mu Czery.
Pewnie nie mają dość ludzi, wskazał na okno. Ale widok jest dobry.
Gol podszedł i wyjrzał przez okno.
Ano, dobry.
Będziemy obserwować na zmianę. Jeden patrzy, drugi się myje.
Wielkolud zrobił kwaśną minę.
Mam nadzieję, że woda nie jest równie paskudna jak smród tego miejsca.
Przysunął drugie krzesło i usiadł.
Czy nasza przyjaciółka mówiła cokolwiek na temat tego, jak zamierza postępować?
Czery pokręcił przecząco głową.
List od Sonei był tajemniczy. Oznajmiła w nim jedynie, że zajmie się sprawą, na którą zwrócił jej uwagę. Dziękuję mu za informację i prosi, żeby wszelkie wieści kierował do lecznicy. Najwidoczniej pisze półsłówkami na wypadek, gdyby ktoś przejął list. Jeśli to ona zajmuje się sprawą dzikiej, to zapewne nie powiedziała o niczym gildii. Oni nie powierzyliby jej zadania odszukania tej kobiety. Rozległo się pukanie do drzwi. Czery zasunął z powrotem okiennik.
Wejść! Zawołał.
Pojawiła się ta sama chuda dziewczyna, która wprowadziła ich do przebieralni. Weszła za próg, nie podnosząc na nich oczu.
Kąpiel prawie gotowa. Chcecie wodę ciepłą czy gorącą?
Gorącą, odparł Czery.
Chcecie perfumowaną? Mamy.
Nie, przerwał jej z mocą Gol.
Macie może trochę soli? Spytał Czery.
Słyszał, że kąpiel w słonej wodzie dobrze robi na naciągnięte mięśnie, a on był wciąż obolały po treningu walki na noże, który odbył rano. Sól była też niezła do oczyszczania złej wody.
Mamy.
Podała cenę, na którą Gol uniósł brwi.
Niech będzie, polecił Czery.
Dziewczyna ukłoniła się uprzejmie i wyszła z pokoju. Czery odwrócił się z powrotem do okna, odsunął okiennik i wyjrzał na zewnątrz. Na ulicy było teraz więcej ludzi. Nie powinniśmy przekonać McKina nabywcy, żeby nam pomógł? Spytał Gol.
Już się jej boi, więc ona nie nabierze podejrzeń, jeśli zrobi się bardziej nerwowy.
Tacy jak on współpracują z tymi, których się najbardziej boją, odparł Cherry. Jeśli wie, że ona jest magiem, to będzie bał się jej bardziej niż nas.
Wyrzuciła go z pokoju, zanim otwarła sejf. To może znaczyć, że on nie wie o jej magii.
Tak, ale... Gol syknął. Cherry spojrzał na przyjaciela i dostrzegł jego wzrok utkwiony w ulicy.
Co?
Czy to nie ona? Przed sklepem McKina. Cherry odwrócił się do okna. Przed sklepem zatrzymała się przygarbiona kobieta. Jej włosy przeplatała siwizna. Przez moment Cherry był pewny, że Gol się pomylił. A może zakpił sobie z niego. Ale w tej chwili kobieta odwróciła głowę, rozglądając się po ulicy. Cherry poczuł dreszcz, rozpoznając jej twarz. Spojrzał na Gola. Gol spojrzał na niego. Następnie obaj popatrzyli po swoich szlafrokach.
Ja pójdę, powiedział Gol. Ty obserwuj.
Podskoczył do sterty ubrań, które wcześniej zdjął i zaczął się pospiesznie ubierać. Cherry podszedł do okna i obserwował wchodzącą do sklepu kobietę. Serce waliło mu jak młotem. Czuł, jak wszystkie mięśnie jego ciała napinają się. Liczył każdy oddech.
Jest tam nadal?
Tak, odparł. Cokolwiek się stanie, nie pozwól, żeby się domyśliła, że za nią idziesz. Nawet gdybyś musiał komuś zapłacić za...
Wiem,
odpowiedział niecierpliwie Gol. Cherry słyszał, jak jego przyjaciel otwiera drzwi. W tej samej chwili zobaczył, że drzwi lombardu otwierają się, a kobieta wychodzi ze sklepu.
Wyszła,
oznajmił. Gol nie odpowiedział. Cherry odwrócił się. Wielkoluda nie było, a drzwi pozostały otwarte. Wyjrzał z powrotem na ulicę i dostrzegł jeszcze kobietę, zanim znikła mu z pola widzenia. Chwilę później pojawił się Gol. Cherry odetchnął z ulgą, widząc, że jego przyjaciel i ochroniarz skierował się pewnym krokiem we właściwym kierunku.
Uważaj na siebie, stary druchu, pomyślał Cherry.
Ehem, przepraszam, że musiałeś czekać. Odwrócił się. W drzwiach stała łaziebna. Jej wzrok powędrował od niego do okiennika, a następnie na podłogę. Cherry zasunął okiennik i wstał.
Kąpiel gotowa?
Tak.
To dobrze. Mój przyjaciel musiał wyjść. Zaprowadź mnie do łaźni.
Opuściła żałośnie ramiona na wieść o stracie klienta, po czym skinęła na Cherry'ego i wyprowadziła go z przebieralni.